Dzisiejsze słowo, które chcę głosić, jest powiązane też z modlitwą, która będzie po. Mianowicie dzisiaj chcemy się modlić o rodzinę Boboryków, a szczególnie o ich najmłodszego syna Stefana. Stefan, jesteś gdzieś tutaj? Jest. Także chcemy ich błogosławić. Mają dwóch synów. Na razie. Czy już? Chcemy ich pobłogosławić, bo to piękna sprawa, ale też wielkie wyzwanie, posiadanie dzieci. Ale pomyślałem tak, że może tą całość podporządkujemy temu wydarzeniu. Jakoś tak jest na moim sercu, aby powiedzieć kilka rzeczy o rodzinie, o błogosławieństwie. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z nas mamy już dzieci odchowane i może nie za bardzo jest to taki temat na czasie, ale jak nie, no to jesteśmy dziadkami i babciami. A jak nie jesteśmy, to będziemy. Nasze dzieci będą już dorosłe, no ale za to będziemy mieli wnuki, które będą może nas potrzebowały. Więc chciałbym właśnie w ten sposób poprowadzić to rozważanie. Chcę powiedzieć najpierw o biblijnych podstawach błogosławieństwa. Dlaczego w ogóle błogosławimy dzieci? Czy to ma jakieś znaczenie, czy to ma jakiś sens? Urodziło się dziecko, mamy je, damy sobie radę albo sobie nie damy. Ale okazuje się, że błogosławieństwo ma ogromne znaczenie i ma bardzo mocne biblijne podstawy. Chciałbym zacząć od takiego fragmentu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, a więc cofniemy się kilka tysięcy lat do tyłu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 48 rozdział. Trudno mi jest przeczytać całość tej historii, więc tylko ten najważniejszy fragment od 8 do 16 wersetu. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Generalnie jest to historia Józefa, który znalazł się w Egipcie w dramatycznych okolicznościach, oddzielony od domu, oddzielony od rodziny, oddzielony od ojca. I później po wielu latach, kiedy sam tam tułał się, Bóg był z nim, ale różne rzeczy dane było mu przeżyć i trudne. Po wielu latach ojciec przybył do niego, czyli on zaprosił swojego ojca, ale wtedy Józef już był osobą bardzo ważną, bardzo znaczącą w Egipcie. I tu mamy w 48 rozdziale taką historię, że ojciec Jakub już jest bardzo stary, już jest chory, umierający. I kiedy Józef dowiedział się, że jego ojciec umiera, zabrał dwóch swoich synów, Efraima i Menasesa, i przywiózł ich do ojca. Przyjechali spotkać się jeszcze z ojcem. I to jest taka, bym powiedział, scena wzruszająca, piękna, może kulturowo nam odległa. I tak zastanawiam się, na ile my jesteśmy w stanie przenieść te rzeczy, szczególnie z ksiąg mojżeszowych czy ze Starego Testamentu, gdzie dzieli nas tak wiele, gdzie dzisiejsza współczesna kultura jest zupełnie inna. Ale myślę, że powinniśmy się pochylać nad tym, co tutaj czytamy, i uczyć się rzeczy, które są naprawdę dobre i ponadczasowe. I niezmienne. I więc jak ta scena wyglądała? Jak to wyglądało, kiedy książę Józef razem ze swoimi synami, na pewno w jakimś otoczeniu, bo on nie podróżował od tak sam, przybywa do prostej chaty swojego ojca. Jego ojciec, z kim był jego ojciec? Przybysz z obcej ziemi. A Józef, jak powiedziałem, to był wielki pan w tamtym czasie. W Egipcie, książę Egiptu. I teraz przybywa do swojego ojca i od 8 wersetu czytamy. A gdy Izrael zobaczył synów Józefa, rzekł, kim oni są. Na to odpowiedział Józef ojcu swemu, to moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł, przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Taka piękna scena. Ojciec stary ledwo się z łoża podniósł, widzi syna swojego, który prowadzi swoich synów, i kim oni są, mówi, przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że niedowidział, a gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa: nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje, oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa. Skrzyżował swoje ręce, bo Manases był pierworodny. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje, imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. Ja mówię, jak powiedziałem, dla nas kulturowo może te rzeczy są obce, ale jakże niesamowita jest to scena, zdarzenie. Jakim niesamowitym, nieprawdopodobnym szacunkiem, jak powiedziałem, Józef, książę, otacza swojego ojca. Kłania się przed nim aż do ziemi. Człowiek, który, można powiedzieć, w naszych kategoriach odniósł największy sukces, jaki człowiek może odnieść. Był kimś, ale wobec swojego ojca zachował do końca szacunek. Może dlatego Bóg go tak wywyższył. Bo Pismo Święte mówi: czci ojca i matkę, aby ci się dobrze działo, abyś długo żył na ziemi. To widzimy, temu człowiekowi woda sodowa nie uderzyła do głowy, że nie jest nie wiadomo kim teraz. To nie on, mimo tego, że Józef, wiecie, też wiemy o tym, był prorokiem, był Bożym mężem, był kimś wyjątkowym, ale to on wobec swojego ojca naprawdę okazuje głęboki szacunek i to ojciec wypowie słowa prorocze nad jego synami. Nad Efraimem i nad Manasesem. I to on powiedział, że to są moi synowie, to nie są, Józefie, twoi synowie. Efraim, Manases jest mój. A więc mamy tą piękną scenę. Mamy to błogosławieństwo. I list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 20 werset nam mówi, że błogosławieństwo zapewniało przyszłość. To nie były tak od słowa wypowiedziane grzecznościowo, że to jest taka grzecznościowa scena i tak dobrze wypada może, żeby ona się gdzieś tam miała swoje miejsce, żeby to sfotografować, później pokazywać. To autentycznie miało znaczenie, bo błogosławieństwo zapewniało przyszłość. Tak mówi nam Boże Słowo. I jak powiedziałem, Jakub, Izrael wypowiedział nad tymi synami prorocze słowa, które wydarzyły się wiele, wiele lat później. Przekazał tam bardzo ważne rzeczy. A więc, bracia, siostry, w tej kulturze izraelskiej błogosławieństwo miało ogromne znaczenie. Później, kiedy pojawiło się kapłaństwo, czyli nadanie prawa pod górą Synaj, to przecież kapłanom Bóg nakazał błogosławić synów Izraela. I tam jest powiedziane, jeżeli wy będziecie im błogosławić, to Bóg mówi, to ja będę im błogosławił. I kapłani błogosławili Izraela, wypowiadali kapłańskie błogosławieństwo i za tym stawał Bóg i błogosławił tych, do których było kierowane błogosławieństwo. A więc, jak powiedziałem, to wszystko ma swoje znaczenie. Jak mówię, dzisiejsza kultura, w której my żyjemy, próbuje te rzeczy zupełnie pomijać, gdzieś odsuwać na bok. Życie zupełnie ma inną formę dzisiaj. Ale chcę wam powiedzieć, że te pewne takie ważne rzeczy powinniśmy starać się pielęgnować, pamiętać o nich, wiedzieć, jakie one mają znaczenie. Że to nie jest tylko takie kurtuazyjne, grzecznościowe, ale że za tym stoi jakaś duchowa rzeczywistość, ważna duchowa rzeczywistość. Dziecko, które powinno zabiegać o błogosławieństwo rodziców. Żeby mieć rodziców po swojej stronie. Bo to będzie wpływać na życie, całe życie. A nam się może wydawać, że my damy sobie radę, wykształcimy się, zdobędziemy jakąś dobrą pracę, pojedziemy w świat i damy sobie radę. Ważniejsze od tego, mimo tego, że to są rzeczy jakieś ważne, jakieś życiowe cele, które realizujemy, ale ważniejsze od tego jest to, żeby ojciec i matka nam błogosławili w życiu. Żeby swoje ręce kładli na nas i byli po naszej stronie. Bo za tym stoi Bóg. I później, kiedy już przejdziemy do Nowego Testamentu, mamy inną scenę. Marek, 10 rozdział, Ewangelia Marka, 10 rozdział. Tym razem do Pana Jezusa przynoszą dzieci, też chcę to przeczytać. Marek, 10 rozdział, wersety od 13 do 16. Pan Jezus gdzieś tam przychodził, przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. To są mocne słowa. Są mocne słowa, w jaki sposób Jezus stawał po stronie tych najmłodszych, tych, których przynoszono, więc to były dzieci, które jeszcze chodzić chyba nie umiały, bo to jest słowo, że przynoszono, więc mamy, rodzice przynosili do Jezusa. I Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Dalej jest powiedziane: brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Brał je w ramiona, błogosławił. Jezus czynił to samo. Błogosławił dzieci, tak jak tam w Starym Testamencie czytamy o błogosławieństwie patriarchy, głowy rodu, który na swoim pokoleniu kładł swoje ręce, wyciągał swoje ręce, wypowiadał słowa prorocze. Tak tutaj czytamy, że Pan Jezus później kładł swoje ręce, czy brał dzieci w ramiona i błogosławił. Więc zapytajmy się teraz o istotę błogosławieństwa. Jaki jest sens, że dzisiaj, po tylu latach, rodzice przynoszą dziecko do zgromadzenia, do nas tutaj, do miejsca, gdzie czcimy Boga i chcą, aby Kościół Pański, aby Oblubienica Pańska błogosławiło ich dziecko. Jaki jest sens, jaka jest istota tego zdarzenia? I pierwsza rzecz ważna, żeby, myślę, że to gdzieś w nas jest, jako ludzie, którzy czytamy Pismo Święte, mówi o tym Psalm 127, werset 3, że dzieci są darem Pana. Jak współczesny świat dzisiaj patrzy na to? Czy współczesny świat wie o tym, że życie, nowe życie, które jest poczęte i to życie, które później przychodzi na świat, że jest to dar Pana? Oto, nie wiem, czy przed chwileczką czytałem to, jak Józef powiedział do swojego ojca: to są synowie, których dał mi Bóg. Tutaj, na tej ziemi egipskiej, Bóg mi ich dał. Oto dzieci są darem Pana. I właśnie takie publiczne przyprowadzenie czy przyniesienie dziecka do zboru, do zgromadzenia, to jest wyznanie, czy rodzice uznają, że otrzymali od Boga dar w postaci dziecka. Pokazują to, czy manifestują to, uznają to, że to życie, które zostało im dane, jest darem od Boga. Bóg ich obdarował dzieckiem. Wiecie, popatrzmy, jak bardzo różny stosunek w rodzinach jest do dzieci. Albo ten stosunek jest taki całkowicie ubóstwiane są dzieci z jednej strony, a z drugiej strony są odrzucane, niechciane. Bardzo trudno taką równowagę, jeżeli chodzi o podejście do dzieci. Różny ten stosunek dzisiaj jest. Natomiast tam, gdzie mamy relacje z Bogiem, tam, gdzie małżeństwo ma relacje z Bogiem, bo o wiele to jest wszystko łatwiejsze i prostsze, kiedy mąż i żona są w Jezusie Chrystusie. To wszystko się komplikuje i bardzo się komplikuje, kiedy jedna strona jest w Jezusie Chrystusie i dopiero wtedy zaczynają wychodzić te rzeczy, które człowiek sobie nie uświadamia, na przykład gdy bierze ślub. Ale dopiero gdy przyjdzie dziecko i się okaże, że ono będzie teraz rozrywane pomiędzy jednym a drugim rodzicem. Więc to jest takie bardzo ważne, żeby uznać to, że dzieci są darem. Jednym z większych darów, jakie Bóg nam daje. Jaki dar my otrzymujemy? Otrzymujemy dar życia wiecznego, dar zbawienia. Otrzymujemy inne obdarowania, ale jednym z darów, jaki Bóg nam daje, to to, że daje nam potomstwo, daje nam dzieci. I teraz ten dar nam jest dany na chwilę. Mamy dzieci aż do końca życia, ale tak naprawdę one są pod naszą opieką tylko na chwilę. 20 lat, 21 lat, a później już musimy ronić łzy, bo już nie ma. Znaczy żyją, są, ale nie ma ich przy nas. To nie jest dane nam, że dzieci są naszą własnością i my sobie je zatrzymamy aż do końca naszego życia. Nie zatrzymamy ich do końca naszego życia. One po pewnym czasie opuszczają nasz dom. No i to jest ten dar dany nam na jakiś czas, na ileś 20 lat, 22 lata, 25 lat. Na ten czas nam jest dane. A więc no to tutaj trzeba to sobie jakoś przemyśleć. No i jeżeli patrzymy na dzieci jako na dar od Pana, to w przypadku ludzi odrodzonych, nowonarodzonych, każdy dar powinien pociągać za sobą dziękczynienie i uwielbienie. Taka jest istota daru. Dar pociąga za sobą co? Dziękczynienie, uwielbienie. I oto kolejna ważna rzecz błogosławieństwa, że rodzice, przynosząc dziecko do zgromadzenia, chcą Bogu podziękować za ten dar. Na pewno to wielokrotnie zrobili sami w własnej modlitwie, ale to jest taki uroczysty sposób. Tutaj w zgromadzeniu chcą Bogu powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za ten dar. To jest ważny dla mnie dar. Dziękuję Ci za ten dar. Wiecie, są sytuacje w życiu, za które jest o wiele bardziej trudno dziękować niż za dar, jakim jest dziecko. Jeżeli my mielibyśmy na przykład problem z dziękczynieniem w takiej oczywistej i prostej sprawie, jak to, że Bóg nas obdarował dzieckiem, to pomyślmy, co by było dziękowanie Bogu naprawdę w skomplikowanych sytuacjach. Ostatnio rozmawiałem z żoną brata naszego w Chrystusie, który miał bardzo poważny wypadek samochodowy. Ledwo przeżył. Praktycznie to cud Boży, że przeżył. Rozmawiałem z jego żoną i żona opowiadała mi same świadectwa. Mówiła, jaki Bóg jest dobry. I złożyła Bogu chwałę za to, że jej mąż żyje. Wiecie, bracia i siostry, w takiej sytuacji, można powiedzieć, o wiele bardziej dwuznacznej czy trudnej, ktoś potrafi widzieć Boga. Ktoś potrafi widzieć Boże działanie. Ktoś potrafi widzieć Bożą łaskę. To jest dopiero znak, że człowiek żyje z Bogiem. Że potrafi dostrzec Boże dzieła w sytuacjach, które nie są takie oczywiste. Są skomplikowane. A w sytuacjach prostych nieraz, gdzie w ogóle są bezdyskusyjne rzeczy, my mamy jakieś wątpliwości. Dar, którym jest dziecko, jest tak oczywisty, tak prosty, że dziękczynienie, uwielbienie Boga w tej sytuacji samo się wręcz ciśnie na usta i na serce. Więc dziękujemy Bogu za dziecko, za dzieci, którymi nas Bóg obdarowuje, które nam daje. I po trzecie, kiedy przychodzi taki moment, że rodzice przynoszą dziecko do zgromadzenia, aby je błogosławić, aby się o nie modlić, to jednocześnie wyrażają pewną rzecz. Bo nie wiem, ci z was, którzy macie rodzica, dzieci albo wychowaliście dzieci, myślę, że to wiecie, że wychowanie dziecka to jest wielkie wyzwanie. Posiadanie dziecka to jest Boży dar. Ale wychowanie dziecka to jest wielkie wyzwanie. I myślę, że trudno jest w ogóle mówić o tym, że człowiek może odnieść jakiś sukces taki w sensie duchowym, jeśli ten dar, jaki mu jest dany w postaci dzieci, jeżeli ta sprawa zostanie zaniedbana w jego życiu. Możesz być, nie wiem, wielkim kaznodzieją czy misjonarzem, ale jeżeli twoje dzieci idą do świata, to przegrałeś. To przegrałeś. Oczywiście jest takie pytanie, czy my możemy zrobić wszystko? Nie możemy zrobić wszystkiego. Ale jeśli nie możemy zrobić wszystkiego, I nie wszystko zależy od nas. Oczywiście to jest tak, że nie wszystko zależy od nas. My o tym wiemy. To znaczy, że mamy nie zrobić nic? Bo możemy przyjąć taką postawę, to nie zależy ode mnie, to jeżeli Bóg kogoś nie pociągnie, to ja kogoś nie pociągnę. To znaczy, że my nic nie możemy zrobić? To znaczy, że przyjmujemy postawę całkowitej bierności. Przyjmujemy postawę, która nie jest postawą, o której nam mówi Boże Słowo. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystko zależy ode mnie jako od rodzica. Wiem o tym, nie wszystko zależy ode mnie. Ale z drugiej strony, czy to mnie zwalnia od tego, żebym zrobił to, co jest po mojej stronie, jako ojca? Absolutnie nie. I myślę, że to jest wielka radość, kiedy widzimy, że dzieci, które dał nam Bóg, wybierają właściwą drogę w życiu. I chcę wam powiedzieć, że to jest wielki ból. I to też wiecie, że kiedy dzieci, które dał nam Bóg, nie wybierają Bożej drogi. Jak powiedziałem, nie wszystko zależy od nas. Też nie wszystko wiemy, ale na pewno jest tak, że Boże Słowo daje nam pewne zobowiązania. Kiedy Bóg dał nam dar w postaci dziecka i jeszcze, gdy jest taka sytuacja, nazwałbym komfortowa, że mamy to dziecko od momentu, kiedy jesteśmy już na nowonarodzeni, wierzący. Bo to różnie w naszym życiu było. Czy w różnie w waszym życiu było? Czasami wam się dziecko urodziło, ale już minęły lata. Gdzieś tam wychowania, może błędów, które popełniliśmy. Ale to jest tym bardziej, kiedy mamy je od początku. Jak powiedziałem, wychowanie dziecka to jest wielkie wyzwanie i wielka sprawa. I nie jest to wcale proste, chociaż nam się może wydawać, że to jest, że jakoś się to samo ułoży, potoczy. Sprawa jest o tyle skomplikowana dodatkowo, że mamy wiele głosów doradczych. Otóż mamy tak wiele doradców w tym obszarze, jak wychowywać dzieci, jak traktować dzieci, jak się zajmować dziećmi, że w konsekwencji powstaje totalny szum i chaos i bałagan informacyjny i kompetencyjny. Bo przecież mamy głos pedagogiki i psychologii. Ten głos jest bardzo mocny, bardzo silny. I oczywiście to nie pora, bo też się nie da tego omówić w jednym zdaniu czy w jednym kazaniu, ale jest ten głos bardzo silny. Jak mamy wychowywać dzieci? Mówi nam psychologia, mówi nam pedagogika. Z drugiej strony mamy głos polityków. Politycy roszczą sobie coraz większe prawo do naszych dzieci. Chcieliby, żeby dzieci były wspólne, narodu. Jest głos polityków, którzy nam mówią, co mamy robić z naszymi dziećmi, jak mamy nasze dzieci wychowywać. Do tego dochodzi jeszcze głos, ja nazwałem to w moich notatkach głos ludu. Ale głos ludu to jest głos sąsiadki, koleżanki. To jest głos ten, wiecie, w piaskownicy, na placu zabaw. Do tego mamy głos rodziców, teściów, babci, dziadków, braci i sióstr ze zboru. No i do tego wszystkiego mam jeszcze głos osobistej intuicji. Że my tak intuicyjnie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Bracia i siostry, jak w tym wszystkim, tym chaosie informacyjnym się odnaleźć? Czego się chwycić? Jak postępować z tym darem, który dał nam Bóg? Przy okazji też dobrze jest wiedzieć, że eksperymentujemy na żywym organizmie. Tak? To nie jest, wiecie, budowanie czegoś z klocków. I oczywiście Bóg tutaj daje łaskę, bo nie ma rodziców, którzy by nie popełnili błędów. Czy są rodzice tacy, którzy nie popełnili błędów? Nie ma takich rodziców. I Bóg daje swoją łaskę. Ale to nie znaczy, że my mamy uprawnienie do tego, żeby wszystko robić źle, a Bóg to wszystko będzie naprawiał po nas. To tak nie działa. Bo Bóg, jeżeli nas obdarza mądrością, obdarza nas swoim słowem, to po to, żebyśmy z tego korzystali. Więc bracia i siostry, jeżeli ten dar otrzymujemy, jesteśmy Bogu wdzięczni za ten dar, chcemy, mamy go na ileś tam lat i Bóg nam powierza i teraz nam mówi, w jaki sposób z tym darem mamy się obchodzić. I takie ważne stwierdzenie, ważne zdanie z Księgi Przypowieści Salomona, 22 wers, rozdział, werset 6. Przypowieści Salomona 22, 6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. No i właśnie teraz jest pytanie. To jest takie bardzo kierunkowe słowo do rodziców skierowane. Ktoś powie tak, ale to dotyczy tego chłopca. Nie, dlatego że Biblia z natury, szczególnie w ten okres Starego Testamentu, jest bardziej, bym powiedział, taki męski w tym sensie. Natomiast to, mimo tego, że jest powiedziane chłopca, to dotyczy to w ogóle dziecka. Tak samo w Nowy Testament, kiedy mówi pozdrówcie braci, to nie znaczy, że mamy siostry nie pozdrowić. Tylko braci mamy pozdrowić. To jest, w tym się zawiera, w tym stwierdzeniu chłopca zawiera się w ogóle dziecko. Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Moje pytanie jest takie, czy my jako rodzice wiemy, jaką drogą powinno pójść nasze dziecko? Bo to jest powiedziane, wychowuj odpowiednio do drogi, którą ma iść. Czyli o czym tu jest mowa? Co ma nam przyświecać w wychowaniu? Pomyślmy o tym. Czyli Bóg nam mówi, że my powinniśmy mieć coś sprecyzowane, powinniśmy określić jakiś główny cel. Główny cel jako rodzice. Jaki jest główny cel nasz jako rodziców w stosunku do dziecka, które nam jest powierzone? Za chwileczkę do tego dojdziemy. Teraz popatrzmy sobie, bo chcę wam powiedzieć tak, że cel, który określimy, będzie wyznaczał nasze szczegółowe postępowanie. Będzie wyznaczał nasze konkretne rzeczy, które już będziemy realizować. To cel będzie decydował o tym, jaką drogą pójdziemy. I ten cel jest bardzo ważny, abyśmy go sprecyzowali sobie. O co nam chodzi? Mógłbym wam zadać pytanie, tak naprawdę o co nam chodzi w wychowywaniu naszych dzieci? Do czego chcemy doprowadzić? Do czego chcemy dojść? Na przykład ktoś może sobie postawić taki cel, że ja bym chciał, żeby moje dziecko było sławnym muzykiem, sławnym pianistą. To co z tego będzie wynikać? Będzie wynikać to, że moje decyzje, które będę podejmował jako rodzic, będą zdeterminowane właśnie tym celem. Ten cel będzie wyznaczał kolejne działania, które będziemy podejmować. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale ja gdzieś to widziałem, że są na przykład już tak zwane kluby sportowe dla dzieci 6-miesięcznych. Dziecko nie umie chodzić, naprawdę nie umie chodzić, jest przynoszone w nosidełku, ale jest to już klub sportowy. Dostaje koszulkę, buciki, przygotowywane jest do tego, żeby być gwiazdą sportową. I rodzice tam przyprowadzają swoje dzieci. Dziecko ma 6 miesięcy. Wyznaczyli sobie cel, tak? Wyznaczyli sobie cel, że ich dziecko będzie Messi albo Ronaldo. A czy będzie? Albo na przykład ktoś sobie postanowi, że jego córka będzie modelką. I nie wiem, ostatnio widzieliśmy taką scenę też, to rzeczywista. Dziecko niesione w nosidełku. Dziewczynka. Ze złotą, taką naprawdę solidną, złotą bransoletką na ręce. Takiemu dziecku później co się zamawia? Sesje fotograficzne. Jeszcze, gdy jest niemowlakiem, przebija mu się uszy. Biżuterię mu się kupuje. Jest przygotowywane do tego, żeby być gwiazdą, może wybiegu, albo gwiazdą sceny. A więc, bracia, siostry, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi. Więc musimy sobie zadać pytanie, jaka ma być ta droga? Gdzie właściwie zmierzamy, jeżeli chodzi o nasze dzieci? Albo ktoś inny ma inną filozofię i powie w ten sposób, ja daję mojemu dziecku 100% wolności. 100% absolutnie wolności mu daję. Niech ono wyrośnie, dorośnie, niech samo zdecyduje, niech będzie tym, kim chce samo być. Ja bym się bał takiej filozofii, takiego podejścia. Inni będą uczyć, jak dziecko sobie ma radzić w życiu. To będzie ich cel. Nauczyć dziecko, żeby było twarde, żeby było zdecydowane, żeby było odporne psychicznie, postawić sobie takie cele i w ten sposób kierunkować. I tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, tych celów można wyznaczać bardzo wiele. A jaki cel powinniśmy sobie postawić jako rodzice wierzący? Ten nadrzędny. Ja sobie go zapisałem w ten sposób. Wychować nasze dziecko dla Pana, stosując biblijne zasady wychowania. Wychować dziecko, to jest nadrzędny, absolutnie podstawowy cel. Wychować ten dar, który dał nam Bóg dla Pana, stosując biblijne zasady wychowania. No ktoś powie, a jakie to są biblijne zasady wychowania? Ileż jest tych biblijnych zasad wychowania? Czy jest aż tak bardzo wiele? Czy to jest jakiś skomplikowany podręcznik do wychowania dziecka? Z jednej strony wcześniej powiedziałem, że wychowanie jest rzeczą trudną, nie rzeczą łatwą, skomplikowaną. Ale jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, to mnie zawsze uderza prostota. Małżeństwo na przykład, rad dla małżeństwa jest kilka. Naprawdę kilka. Jeśli chodzi o wychowanie dziecka, to kiedy przeanalizujemy całą Pismo Święte, to naprawdę nie ma tego aż tak wiele. Ja skupię się na jednym fragmencie, który jest ważny, istotny. On się znajduje w Nowym Testamencie. Powiedziałem, nie ma możliwości omówić wszystkiego. 6, werset 4 listu do Efezjan. Jako przeczytam najpierw tej wersji z naszego tłumaczenia, a później wersji w brzmieniu oryginalnym. On mówi w ten sposób. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Jak zabrzmiałby w tekście oryginalnym ten werset? A wy, ojcowie, nie rozgoryczajcie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, ale je żywcie, pielęgnujcie w napomnieniu i karceniu Pana. I teraz po pierwsze jest pierwsza rada, czego nie robić. To jest pierwsza rzecz. Jedna rada, czego nie robić. Nie ma tego nie wiadomo ile. Jedna rada jest taka, nie rozgoryczać, nie doprowadzać do gniewu, jednym słowem nie rozdrażniać w taki sposób bezmyślny. Czyli pierwsza rzecz, czego nie robić. I co powoduje, że nasze dzieci są rozgoryczone? Co powoduje, że nasze dzieci są rozgniewane, a nie powinny być rozgniewane? I tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, niesprawiedliwe kary. Niesprawiedliwe karanie. Ja do dzisiaj pamiętam te rzeczy, kiedy zostałem niesprawiedliwie ukarany przez moich rodziców. Oczywiście przebaczyłem im, mam przebaczenie, ale pamiętam, jak dostałem absolutnie, wtedy jeszcze kary fizyczne były i prawnie dozwolone i stosowane. I to nie tak, wiecie, to jak się dostało pasem, to się dostało. To się dostało, naprawdę. Jeżeli po prostu to było absolutnie niesprawiedliwe, gdzieś to zapadło gdzieś w mojej pamięci, to zapada. Inna rzecz, która powoduje, że nasze dzieci są rozgoryczone, to kiedy notorycznie nie dotrzymujemy słowa. Notorycznie. I to się bardzo często zdarza u nas rodziców, u nas ojców. Obiecujemy coś i nie dotrzymujemy słowa. Widzę, że dzieci kiwają głowami. Nie kiwajcie głowami teraz, bo... Ja nie mówię, że jestem bez winy. Ja tylko przypominam sobie samemu, co to znaczy, że 10 razy już mówiłem dziecku, że zabiorę go do McDonalda i 10 raz nie mam czasu. W końcu nasze słowo przestaje mieć znaczenie. Tak? Bo jeżeli ktoś wielokrotnie daje słowo i za każdym razem je łamie, to co to słowo przestaje mieć? Znaczenie przestaje się liczyć. To rozgorycza dzieci. Kolejną rzeczą to jest brak czasu dla naszych dzieci. I to jest ogromne wyzwanie współczesności, bo my prędzej chcielibyśmy zapewnić ten ekonomiczny status naszej rodzinie niż dać siebie. Nawet łatwiej jest dzisiaj zapewnić ten ekonomiczny status. On wymaga oczywiście wielkiego poświęcenia i to nie jest nic złego, że ojciec dba o to. To jest jak najbardziej prawidłowe. Ale jeżeli całkowicie jest nieobecny, nie ma go po prostu, to też nie służy. Nie służy na dłuższą metę, nie będzie służyć rodzinie. I jeszcze w przypadku, kiedy się ma więcej dzieci, to nierówne traktowanie. I na przykład mamy taki piękny biblijny przykład. No piękny, po prostu on jest zilustrowany, że Izaak kochał Ezawa, a Rebeka kochała Jakuba. I ci synowie cały czas byli ze sobą w konflikcie. Ezaw i Jakub byli cały czas ze sobą w konflikcie. Aż do takiego Bożego pojednania, ale to po latach. Ale dlatego, że jeden rodzic stał po stronie jednego syna, a drugi rodzic stał po stronie drugiego syna. I to skonfliktowało dzieci. Więc czego nie robić, nie rozgoryczać, a co robić? I tutaj mamy takie ładne słowo w naszym tłumaczeniu wychowywać je, ale w tekście greckim to słowo znaczy karmić, żywić, pielęgnować. To słowo jest także użyte w Efezjan 5:29. 5:29 jest powiedziane, że albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół. To słowo, że żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół, jest także użyte tutaj, to słowo, że ojcowie, lecz wychowujcie, a tam jest słowo żywcie, pielęgnujcie, troszcie się o swoje dzieci. I znów, jak powiedziane, wzorcem jest Chrystus. Tak jak Chrystus traktuje Kościół, tak rodzic, tak ojciec powinien traktować swoje dziecko. Żywić je, pielęgnować, wychowywać. I to jest, jak powiedziałem, piękne słowo. I teraz takie zdanie, które gdzieś tam, nie pamiętam, już utkwiło w mojej głowie. Mianowicie to zdanie brzmi w ten sposób, że co ojciec może zrobić najlepszego dla swoich dzieci? I ktoś powiedział, najlepszego, co ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to kochać swoją żonę. I co najlepszego może zrobić matka dla swoich dzieci, kochać i szanować swojego męża. I żeby w tym one się wychowywały, żeby to widziały, żeby na to patrzyły. To jest najlepszy sposób wychowania dzieci, kiedy ojciec kocha swoją żonę, a żona kocha i szanuje swego męża. I dzieci w tym się wychowują. Jeśli się wychowują w czymś innym, będzie nam bardzo trudno. Dlatego, że one będą obserwować to, to będzie się odkładać w nich. A kiedy będą dorastać, będą chciały wyjść z tego domu. Będą chciały uciec gdzieś. Więc tak naprawdę my bardzo często popełniamy ten błąd, że kiedy nam się rodzi dziecko, to całą naszą miłość i całą naszą uwagę przekierowujemy na dziecko, które nam jest dane. I wtedy mąż idzie w odstawkę albo żona idzie w odstawkę, mówiąc brzydko. I to jest błąd. Bo oczywiście jest dużo więcej pracy, dużo więcej zajęć i nieprzespane noce i obowiązki, ale to nie znaczy, że już teraz możemy się podzielić dziećmi, jak ktoś ma więcej, że żona sobie weźmie jedno dziecko, ojciec sobie weźmie, tata sobie weźmie drugie dziecko i już będą mieli takie będą pary w domu. Nie. Dalej małżeństwo trwa i małżeństwo będzie trwało, nawet gdy dzieci wyjdą z domu. I to jest coś, co jest takim ważną uwagą i ważnym priorytetem. Kochać żonę, kiedy są dzieci, a żono, kochaj męża, niech wasze dzieci w tym wzrastają. I dalej ten tekst mówi, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, lecz je wychowujcie. I tutaj mamy w karceniu i napomnieniu Pana, dokładnie tak brzmi to słowo, w karceniu i napomnieniu Pana. A więc po pierwsze troska, opieka, miłość. To jest pierwsze, co dajemy naszym dzieciom. Troskę, opiekę, miłość. Bo niektórzy czytają ten tekst i mówią o tym, że dziecko trzeba solidnie ćwiczyć. Jak gdyby pomijają całość tego tekstu, cały kontekst tego tekstu. Że na pierwszym miejscu tu jest troska, ciepło, miłość. To jest to, to jest pierwsze. A dopiero za tym idą dalsze rzeczy, mianowicie to wychowywanie, to w napomnieniu i karności Pana. I jest pytanie takie kluczowe, czym jest właściwie ta karność i napomnienie Pana? Czym to jest? Gdybyśmy to dosłownie odczytali, to karność i napomnienia Pana to są te napomnienia, które dał Pan. To są napomnienia Pana. Czyli inaczej mówiąc, napomnieniami Pana jest słowo, które dał Bóg. I to jest, na rodzicach przede wszystkim spoczywa to, aby swoje dzieci nauczyć napomnień Pana, nauczyć słowa Pana. Przecież w pierwszym etapie to rodzic w imieniu Boga jest przekazicielem Bożej woli dla swoich dzieci. My możemy to pomijać, ale tak jest. W pierwszym etapie, kiedy dziecko jest jeszcze małe, kiedy niewiele rozumie, to rodzic jest przekazicielem Bożej woli dla swoich dzieci. On im to przekazuje. I przede wszystkim napomnienia Pana to jest to, że my jako rodzice uczymy nasze dzieci napomnień Pana, uczymy słowa Pana, a gdy od tego odchodzą, to im mówimy, że to jest złe, że to jest niewłaściwe. Korygujemy ich. Wiecie? I tutaj chodzi o ten aspekt przykładu we własnym domu, co jest, jak powiedziałem, kluczowe i fundamentalne, ale także pokazanie dziecku życia Kościoła. I myślę, że tutaj wielu rodziców popełnia straszliwy błąd. Nie pokazując swoim dzieciom życia Kościoła. Nie wyobrażam tego sobie, że dziecko może wzrastać w rodzinie wierzącej i nie być na chrztach, czy nie być na chrzcie, aż samo nie będzie chrztu przyjmować. Nie być na innych wydarzeniach związanych z życiem Kościoła. Myślę, że to jest ważne, żeby tak jak my jesteśmy związani z Kościołem, tak i nasze dzieci były związane z życiem Kościoła. Że to jest to dobre miejsce dla nich. Niech się to w nich kształtuje. Teraz nasza córka wyjechała na 6 tygodni. Nie było jej, była 6 tygodni poza naszym wpływem. To chyba pierwszy raz w życiu tak długo. 6 tygodni. Wiecie, i dla mnie, jako dla rodzica, jest to ważne pytanie. Czy ona przez te 6 tygodni znalazła sobie zbór, w którym była na nabożeństwach? I teraz, jeżeli już walizka była cała spakowana, tak wypchana, wiecie, że tam nic nie można było upchnąć, to co ręka rodzicielska tam dopchnie? Co? No pomyślcie, walizka jest tak spakowana, że tam już nic nie można, trzeba na nią siąść, żeby co ręka rodzicielska tam dopcha? 20 euro? Wiecie, to są te pytania. Co jako rodzic tam dopchasz do tej walizki? Może powiedzieć, że się chwalę. Może się i chwalę. Ale myśmy dopchali książkę Krzyż i sztylet. Powiedzieliśmy, że nie przeczyta. I później jak nam było miło, kiedy okazało się, że czyta. W wolnych chwilach czyta. I dopchaliśmy Nowy Testament z psalmami. Ona powie, tak, ale ja mam formę elektroniczną. Wiecie, z formy elektronicznej łatwiej na Facebooka przejść niż na Biblię. Wiecie? Bracia i siostry, i to jest właśnie to, że wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść. To jest nasz wielki wysiłek. I uważam, że rodzice popełniają duży błąd, kiedy odpuszczają sobie. Powiedzą, dobrze, dorośnie, zdecyduje. Pewno, że pewne decyzje i tak musi samo podjąć. Ale ty zrób tyle, ile możesz. Ty zrób tyle, ile możesz. A więc napomnienie Pana. I druga rzecz, kiedy miałbym wytłumaczyć, czym jest napomnienie Pana, to dla mnie napomnienie Pana to jest takie napomnienie, jakby sam Pan napominał. W napomnieniu Pana. Czyli ja mam tak korygować nasze dziecko, tak je napominać, jak mnie Pan napomina. Jak Pan to robi w Jego napomnieniu? Czyli my jako ludzie często nas ponoszą emocje, nerwy, złość. I tutaj no, ruszamy do tego, żeby wyładować się troszeczkę. A napomnienie Pana to jest takie napomnienie, jak Pan nas napomina. I dlatego rodzic, który chce wypełniać to słowo, sam musi Boga znać. Sam musi Boga znać. Musi wiedzieć, jak Bóg napomina, żeby w ten sposób był w stanie napominać swoje dzieci. Tak jak Bóg to robi. Dlatego, że On jest ostatecznym wzorcem ojcostwa. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że to Bóg jest ostatecznym wzorcem ojcostwa. I to Bóg jako jedyny wie, jak wychowywać dzieci. A my, jako ludzie, wzorujemy się na Ojcu, który jest w niebie. I dotyczy to także formy karania i karcenia i korygowania naszych dzieci. Podsumowując, bracia, siostry, rodzice, dzieci, wszyscy, którzy tutaj jesteście na sali. Dzieci są darem Pana. I nawet kiedy nas ten dar irytuje, denerwuje, złości, to dalej jest dar od Boga. To jest dalej dar od Pana. Druga rzecz. Rodzice, jesteśmy powołani, by nasze dzieci wychowywać odpowiednio do drogi, którą mają iść. I tym nadrzędnym celem naszego wychowania jest to, aby nasze dzieci poznały Pana i chciały iść Bożą drogą w życiu. Jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego w tym obszarze, bo i tak ostateczna decyzja będzie należeć później do naszego dziecka. Ale zróbmy tyle, ile możemy. Zróbmy tyle, ile możemy. A ile możemy? Możemy tyle, ile nam mówi Boże Słowo. I nie wspomniałem o jednej rzeczy, ale ta rzecz jest tak bardzo oczywista. Mianowicie to, że kiedy już nic nie działa, bo nawet gdy inne rzeczy też stosujemy, pamiętajmy, modlitwa, modlitwa i modlitwa. Modlitwa, modlitwa i modlitwa. I kiedy my nie możemy, to Pan może. I kiedy my nie damy rady, to Pan da radę. Kiedy nasze możliwości się wykończą, to Pan jeszcze ma swoją długie ramię i mocną rękę. I przez modlitwę może dosięgnąć serca każdego. I na zachętę Wam jeszcze podam przykład. Też bliska nam rodzina miała dwóch synów, czy ma dwóch synów. Jeden syn służył Panu, służył Bogu, a drugi syn poszedł do świata, wyprowadził się z domu, zamieszkał z jakąś tam dziewczyną. I serce rodziców było rozdarte i nie mogli zrobić nic. Ale wiecie, ostatnio rozmawialiśmy z nimi i powiedzieli, że syn wrócił do zboru. Przeprosił zbór. Synowa chrzest przyjęła. A wydawało się, że jest wszystko już zamknięte, że świat omotał, szatan wciągnął, grzech zniszczył. Dopóki mamy tchnienie w sercu, to pamiętajmy, że jeżeli nic nie możemy zrobić, to módlmy się o nasze dzieci, aby wróciły na Bożą drogę. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Chcielibyśmy chwilę czasu spędzić w modlitwie. Aleluja.